Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W dzisiejszym programie rozmawiać będziemy o butach i o tym, jak je wybierać, żeby naszym stopom nie stała się krzywda. W studiu pojawi się fizjoterapeutka i ortotyk Magdalena Rosłoniec, właścicielka firmy Foot Comfort. Zapraszam zwłaszcza tych, którzy już mają płaskostopie albo haluksy, chodzą na wysokich obcasach albo mają poczucie, że każde kupione przez nich buty są po prostu niewygodne. Do usłyszenia za kilka minut.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu jest ze mną już Magdalena Rosłoniec, ortotyk z firmy Foot Comfort. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czym zajmuje się ortotyk?
Ortotyk to taka specjalizacja związana z doborem indywidualnym zaopatrzenia. Wtedy, kiedy nie możemy znaleźć tak naprawdę satysfakcjonującego rozwiązania dla siebie, szukamy go u ortotyka.
Mówimy o butach oczywiście,
mówimy o butach,
wkładkach do butów.
O wkładkach, o ortezach indywidualnych od do stóp, dotyczących kończyn górnych, dolnych i nie tylko. Pełna personalizacja. I
takie wkładki specjalne zamawiają no tacy zwykli ludzie, którzy mają problem jakiś z chodzeniem ze stopami, ale też VIP-y, sportowcy, podróżnicy, którzy potrzebują wygodnych butów do tego, żeby maszerować albo żeby uprawiać sport. Kto u Pani robił buty? Może Pani nam zdradzić?
Mogę zdradzić. Z naszych tak naprawdę sportowców to Grzegorz Krychowiak, zaraz przed Euro, zaopatrywał się w wkładki indywidualne, w których de facto grał później nasze mecze, za które trzymaliśmy kciuki. Marek Kamiński,
polarnik.
Również polarnik, który, jego stopy są nadal wszystko wymagające, jak każdego z nas, a tutaj ponad wszystko kilometry i obciążenia.
Co tak naprawdę zniekształca ludziom stopy? Te buty mają znaczenie, z wiekiem ta stopa robi się coraz bardziej wymagająca i nie każde buty są już wygodne?
Jest kilka tak naprawdę możliwości, kiedy te zniekształcenia powstają. Uwarunkowane są ustawieniem wadliwym kości, ale pomagamy sobie w tym. Wady wrodzone to jedno, czyli jakby to jest oddzielny temat. Natomiast my na co dzień poprzez różne choroby, które nas dotykają, urazy, poprzez nabyte tak naprawdę też wady.
Czyli na przykład złe buty, tak? Źle dobrane buty, źle dobrane wkładki są w stanie zniszczyć nam stopy.
Dokładnie tak. Tych przyczyn występowania zniekształcenia można je podzielić na takie, tak jak mówiłam, wrodzone, te, które mamy poprzez choroby nabyte i samodzielnie poprzez nasze niepoprawne również nawyki i zły dobór obuwia.
Tak jak się buty zdzierają z czasem, z wiekiem, im są starsze, tym, nie wiem, podeszwy robią się cieńsze, wykrzywione i tak dalej, tak samo nasza stopa się starzeje i też może się tak, że tak powiem, przechodzić nam?
Może podlegać różnym zmianom i tak naprawdę deformacjom właśnie poprzez niepoprawne nawyki, poprzez źle dobrane obuwie. Te urazy są też nie bez znaczenia i choroby, które deformują i zmieniają stopy. Odsuwamy czasami ten problem tak daleko, jak jest, czyli bliżej ziemi, chowając to po prostu w nie w buty i nie zaglądamy do tych naszych stóp.
A ciężar ciała ma znaczenie? Czyli na przykład jeśli osoba w ciągu życia mocno przytyła, to również może mieć kłopoty ze stopami?
Nadmierna masa ciała to dodatkowe obciążenie dla stopy. Musimy pamiętać, że te nasze stopy to jest niewielka powierzchnia, a całość jest dodatkowym obciążeniem. I teraz poprzez to nadmierne obciążenie możemy tak naprawdę sami sobie wywołać kolejne jednostki, tak jak poprzeczne płaskostopie, podłużne, koślawości, nie bez znaczenia również dla innych stawów, tak?
Która część stopy jest najbardziej obciążona, tak właśnie u osoby, która jest trochę tęższa?
Nadal wszystko przedostopie. Objawia się pieczeniem, objawia się bólem tkanek miękkich.
Czyli przedostopie to mamy na myśli tą część, gdzie kończą się palce, tak?
Dokładnie tak, czyli centymetr poniżej tych takich wystających elementów zwanych głowami kości śródstopia i tu mamy duże przeciążenia, ale za nimi idzie za chwilę duże obciążenie na staw skokowy, czyli mamy te tak zwane, mówiąc kolokwialnie, koślawości kolan, stawu skokowego, koślawość stępu, mówią niektórzy, tak? Czyli tej całej tylnej grupy.
SMS-y z pytaniami do gościa Magdaleny Rosłoniec, specjalistki od zdrowia stóp, można przesyłać na numer 603-06-06-06. Zapraszam, można zadawać własne pytania. I już pierwsza osoba, mimo że jeszcze nie mówiliśmy o tej możliwości, napisała: kiedyś nosiłam buty, które były wyprofilowane. Dzisiaj chcąc kupić takie buty, to rzadkość, a szkoda szczególnie dla dzieci. To rzeczywiście ciężko jest znaleźć dobre buty z dobrym wyprofilowaniem, takim fabrycznym już.
To wszystko są imitacje. Musimy sobie to głośno powiedzieć. nie ma tak, że buty są profilowane dla dzieci, bo każdy z tych dzieci tworzy swój profil przez jakąś część swojego małego życia.
Każda stopa jest po prostu inna,
tak? Inna. Ilekroć się, dokładnie tak jest. Każdy wymiar, każdy obrys stopy to zupełnie inny wymiar i inny wymiar tak naprawdę w tworzeniu tego sensoru, jakim jest później wkładka.
A czego można się dowiedzieć, oglądając podeszwy butów o stopach tego nosiciela buta?
Owszem, w pracy ortotyka poza taką badaniem stopy integralne jest oglądanie buta. Bywa wstydliwe i czasem bardzo nieprzyjazne w takiej relacji, ale but, który jest czy zdarty na zewnątrz, od środka, jak wygląda wkładka wewnątrz również, bo bywa bardzo jasnym obrazem.
Przeciera się na przykład
dokładnie,
w pewnym
pod
miejscu.
Palcem, podpięto.
Co to znaczy?
To znaczy, że mamy źle rozłożone obciążenia, że gdzieś następuje za duży nacisk, że nasze mięśnie, stawy poddają się jakimś deformacjom lub przeciążeniom. Być może zawodowo. Może to sportowiec, który na przykład pracuje tylko śródstopiem albo odbija się z dużego palca. Może być to pani w gabinecie stomatologicznym, która obciąża tylko prawą nogę i ciągle staje napięcia i naciskając pedał swojego, że tak powiem, urządzenia. Każda z grup zawodowych, czy sportowych, czy każdy Kowalski zupełnie inaczej obciąża swoje
stopy. Właśnie, na przykład bardzo charakterystyczne są buty chyba kierowców.
Owszem, zdarta pięta.
Zdarta pięta od naciskania pedału gazu w prawym bucie, tak?
Ale również i przodostopie, ponieważ jest tam czasem wytarte do granic możliwości. Takie charakterystyczne buty mają też na przykład gracze w tenisa. Wytarty cały palec, tak? Gdzie zatrzymania są bardzo ważne. Piłkarze ręczni, piłkarki ręczne. To się wiąże później z bardzo dużymi dolegliwościami. Czyli ta podeszwa jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby otworzyć oczy. Dla laika, który może zgłosić się do specjalisty, powiedzieć, przepraszam, coś się dzieje, widzę po bucie, zaczynam tak koślawo chodzić, bo buty ścieram źle.
No właśnie, bo część osób zdziera prawą stronę stopy, znaczy jakby podeszwę z prawej strony bardziej, a inni z lewej strony, albo pięty, albo właśnie palec. Na przykład o czym może świadczyć zdzieranie prawej bądź lewej strony obuwia? Że tam jest cieńsza po prostu ta podeszwa w tym miejscu.
Kilka takich przykładów. Może być to osoba, która uległa na przykład jakimś urazowi. Nagminnie skręca staw skokowy, podwicha się ten staw i jest to nawykowe skręcanie. I może to świadczyć o niestabilności stawu skokowego. Mamy startą bardzo mocną podeszwę. Możemy mówić tutaj też zawodowo, tak jak rozmawialiśmy, że jest to kierowca, który stawia sobie nagminnie stopę na zewnątrz, na przykład prawa noga, ale mówimy też o asymetrii, skoliozy, dzieci, tak? Tutaj
czyli
też bardzo
inne
dużo.
Choroby, niekoniecznie stóp, mogą powodować, że buty będą zdzierane w jakiś tam konkretny, charakterystyczny sposób.
Pacjenci po zabiegach operacyjnych, stawów biodrowych czy kręgosłupa również mają takie dolegliwości widoczne na zewnątrz w naszej konfekcji.
A dlaczego niektórzy ludzie chodzą po prostu, mówi się, krzywo? Stawiają palce na przykład do środka albo wręcz tak na zewnątrz mocno. Od czego to zależy? To też są jakieś...
To już wkraczamy jakby w taką typową diagnostykę, kiedy rozmawiamy o tym, że pacjent ma stawy koślawe, szpotawe, tak zwane na beczce prostowane i wtedy już widzimy bezwzględnie
albo X-y,
w jaki sposób jest ta zdarta podeszwa, w jaki sposób się przemieszczamy i tu już trzeba bardzo poważnie podejść tak naprawdę do diagnostyki. Nie zatrzymujemy się tylko na poziomie stopy, bo ona jest integralna z całą naszą postawą ciała. Jest to taśma bezwzględnie mięśniowa, układu nerwowego i naczyniowego.
Na ile ważna jest podeszwa w bucie dla zdrowia stóp? Czy ta podeszwa ma znaczenie, czy ona jest na przykład, nie wiem, gruba albo cienka? Teraz dziewczyny młode zwłaszcza chodzą w balerinkach, które praktycznie no to mają cieniusieńką tą podeszwę. Dużo młodzieży i nie tylko młodzieży chodzi w tak zwanych trampkach, czyli butach takich na gumie, które są, ta podeszwa jest twarda. Twarda, cienka ma znaczenie?
Bardzo duże. Mówiąc bez ogródek, jeśli chodzi o baleriny, to zawsze mówię nie i mówię ała, dlatego że nic nie trzyma naszej stopy, a przemieszczamy się po płaskich, twardych, tak, podłożach i jeśli jakkolwiek ta stopa jest wymagająca, to tutaj nic nie poprawi jej kondycji, absolutnie. Nie mamy ani zapiętka, który byłby stabilizował staw skokowy, kolanko czy biodro, ani podparcia przodostopia, które jakby ciągle podąża prawie po podłożu tym płaskim, czyli oklepuje się i prowokujemy sami na własne życzenie różne patologie, takie jak właśnie płaskostopie poprzeczne.
Chodzenie w balerinach tym grozi, tak? Płaskostopiem poprzecznym. Czy, proszę powiedzieć, czym to się charakteryzuje? Co czuje taka osoba mająca płaskostopie?
Począwszy od zmęczenia i pieczenia stóp po całym dniu, bolesność w okolicy dużego palca. Widzimy też charakterystyczne zmiany w geometrii tej stopy, że palce gdzieś tam nam zaczynają wychodzić z buta. Mówi się tak już, bo to już jest kolejny etap tego obciążenia łuku poprzecznego, czy też płaskostopia poprzecznego. Jest to haluks, jest to już wynik bardzo mocnego, zaawansowanego obniżenia
łuku. Czyli chodzenie
łuku
w takich złych butach może doprowadzić do tego typu zniekształceń, jak haluksy, jak po to płaskoskopie. A proszę powiedzieć, a osoby, które w tych trampkach chodzą, to na co się narażają?
To jest tak, że młodzież bardzo często oddaje się tym obuwiom, bo but jest lekki, jest szeroki. Tu jest parę atutów, ponieważ obuwie rzeczywiście jest szerokie, przodostop jest szeroki rand podeszwy i to daje stabilizację. Natomiast zapiętki mają wiele do życzenia. Są pozałamywane, starte i nie trzymają dobrze tego podstawowego elementu, jakim jest staw skokowy. Bo jeśli tu zachowamy oś, to reszta stopa i całe nasze ciało sobie poradzi.
Czyli co pani by radziła, jeśli na przykład nasze dziecko tylko i wyłącznie w trampkach chce paradować przez cały rok praktycznie, to zadbać o te piętę w jakiś tam sposób, żeby to usztywnić w tych butach?
Tak, można stabilizacja, to dobry trampek z dobrą, stabilną piętą, niekoniecznie za kostkę, nie wariujmy, nie są to kajdany. Musi być stopa dobrze ustawiona, ale też nie zablokowana. Luźne paluszki, to jest bardzo ważny element i tak naprawdę tak, żeby ten but nie dał się skręcić w taką serpentynę. On musi mieć stabilizację, zgiąć się w odpowiednim miejscu, czyli w okolicy naszych palców, ale z dobrą, stabilną piętą. Ja zawsze mówię, schwyćmy tak po męsku ten zapiętek, on ma się nie poddać naszym palcom.
Drewniaki. Kolejne buty, bardzo twarda drewniana podeszwa. Czy te buty mogą zrobić krzywdę stopom?
Tak daleko chyba bym się nie posuwała, ale myślę, że w zasadzie dwie firmy ścigają się obecnie na naszym rynku. Nie wiem, czy mogę powiedzieć.
Nie, lepiej może nie.
Lepiej nie. Natomiast ścigają się z tym, w jaki sposób profilować drewniaki. Ważne, żeby drewniak miał choć odrobinę podeszwy silikonowej, żeby miał odrobinę tej amortyzacji. Natomiast drewno...
To musi być gdzie te silikony?
Czyli na samej podeszwie.
Na podeszwie od dołu,
od
tak?
Dołu. Od czyli dołu. To, co styka się z naszymi właściwie twardymi podłogami, podłożami.
Mhm. Czyli samo chodzenie w czymś twardym nie jest takie groźne.
Nie jest takie groźne.
Brak tej amortyzacji.
Bo brakuje nam zgięcia w przodostopiu. Są jednostki, które potrzebują, czyli palec sztywny, mamy czasami urazy stóp, czyli przodostopia, złamania, które de facto wymagają właśnie takiego buta, jakim jest chodak czy drewniak, pozwolicie mówię.
No dobrze, to w tym momencie dotarłyśmy do obcasów, wysokich obcasów, których część kobiet sobie nie wyobraża, żeby zrezygnować z tych butów. Czym grozi takie wieloletnie chodzenie w obcasach? Każdemu coś grozi, czy można uniknąć tutaj jakiejś deformacji albo problemów w przyszłości?
Myślę, że grozi to takie bardzo poważne i groźne określenie, aczkolwiek tak. Jeżeli decydujemy się na obcasy i nasza sfera zawodowa, czy też taneczna bywa tak, że wybieramy sobie taką pasję i trzeba w tych obcasach wystąpić, to pomyślmy, że obcas na cały dzień to jak trening. Musimy przygotować stopę do tego treningu i zamknąć, że tak powiem, też dzień, czyli dać tej stopie odpocząć. Obcas 4 cm dopuszczalny. Może przejdźmy na koturny. Jest to też odpowiednia forma rozłożenia ciężaru.
Myślę, że pewne panie, niektóre panie, które są przyzwyczajone do szpilek tak zwanych, no nie zrezygnują z nich na rzecz koturnów. Tak.
Muszą mieć świadomość zmian, które będą tworzyły się w przodostopiu. Ta stopa wyjęta z tej szpilki, położona na zewnątrz, nie mieści się w niej, więc liczmy się z tym treningiem, czyli przygotujmy tą stopę, rozmasujmy ją wieczorem, rozćwiczmy, dbajmy o elastyczność tej stopy i zmieniajmy buty w pracy. Czyli idziemy do pracy, a wychodzimy już w wygodnym, innym bucie.
Jak na amerykańskich filmach, do pracy w trampkach, w pracy z biurka szpilki, tak?
I dokładnie, czy do samochodu wskakujemy w sportowym, wychodzimy już pełni eleganckie.
No dobrze, ale czy długo, wielogodzinne noszenie takich szpilek tutaj może być groźne? Czy warto jednak dozować sobie ten czas?
Myślę, że tak, dlatego że owocem tego wspaniałego wyglądu, gdzie kobieta wygląda estetycznie i elegancko, potem będą wady i my same sobie tworzymy ten los, tak? Czyli moda, a nie wygoda. Paluks, palce młotkowate, cały dzień zaciśnięta stopa, czyli brak tak naprawdę dobrego ukrwienia. Może się zdarzyć, że podwórkiem można zdjąć tego buta i trochę rozmasować tą stopę na korzyść całego organizmu. Natomiast liczmy się z tym, że możemy same sobie po prostu stworzyć niepokojące objawy.
Magdalena Rosłoniec, ortotyk z firmy Food Comfort, jest z nami w studiu. Do rozmowy wracamy za kilka minut po wiadomościach autopilota.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Dziś w programie rozmawiamy o zdrowiu stóp i o tym, jak niewygodne, źle dobrane obuwie może narobić nam kłopotów. W studiu ze mną jest Magdalena Rosłoniec, ortotyk z firmy Food Comfort, która na co dzień zajmuje się rehabilitacją między innymi stóp. Witam ponownie, dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Skończyłyśmy rozmowę na temacie haluksów. Bardzo dużo kobiet ma haluksy, ale u mężczyzn też występują?
Owszem, zatrzymajmy się na chwilkę przy kobietach. Jeśli chodzi o kobiety, to albo babcia, bo mama, bo genetyka, rzeczywiście duży procent, tak? Możemy powiedzieć, że ponad 70% u pań spoczywa na tych wszystkich zmianach genetycznych.
Ale można sobie samemu też, zapracować.
Można sobie poradzić i zapracować.
Zapracować.
Czyli mamy tak, rozpiętość.
Co robimy źle, że te haluksy się pojawiają? Jaki tu jest...
Czynnik, o którym rozmawialiśmy, to obuwie, tak? Czyli mamy taki zewnętrzny zupełnie. Predyspozycje dotyczące ustawienia stopy, czyli te nasze kości, które gdzieś tam już dostały zapis.
No dobrze, ale zatrzymajmy się te obuwie. Jakie to jest obuwie, które może spowodować problemy z haluksami? Za ciasne gdzieś w którymś miejscu?
Zadziwiające,
czy za wysokie?
Bo właśnie za ciasne przychodzą dziewczyny, mamy dużo młodych dziewcząt, tancerek z ogromną tak na długości stopy. W tej chwili zmieniła się w ogóle predyspozycja co do długości. Dziewczyny w wieku 13 lat mają już 40 i zaczynają chować te nogi w za małe buty.
Tancerki, bo się wstydzą.
Tancerki mają duży kłopot, ponieważ przeciążają śródstopia. Dorosłe panie wkładają za wąskie buty, bo mają taki nawyk, kochają je od lat i nie chcą się pozbyć.
Czyli te wszystkie buty, które mają czubki, takie mocno wąskie, to one to mogą stanowić jakieś zagrożenie.
Mogą.
Jeśli ktoś ma szeroką stopę na przykład i takie buty nosi, to pracuje na haluksy.
Pracuje w pierwszej linii, startuje do, że tak powiem, tego, żeby mieć ten haluks. A teraz mężczyźni. Mężczyźni to również grupy sportowe, to młodzi mężczyźni, piłkarze młodzi. Ci chłopcy mają te buty bardzo blisko swojej stopy, nie mają tam miejsca i prowokują tą stopę do takich nieprawidłowego ułożenia. Nie myśląc o tym ani trenerze, ani potem rodzice, że ta stopa ma odpocząć, w jakiś sposób dostać impulsy, ćwiczenia, rozluźnianie, dbałość o elastyczność tej stopy.
No ale wydaje się, że męskie buty raczej są takie szersze, prawda? Nie mają takich czubków, tak jak na przykład szpilki, czy jakieś pantofle damskie.
Modne sztyblety u panów, czyli pewne zawody. Zawód, w jakim jest kelner, osoby, które reprezentują na zewnątrz, przedstawiciele. Ci wszyscy panowie czy chłopcy wbijają się w sztybletowe obuwie. Tak samo jak panie prowokują właśnie stopy do tego, żeby doszło do deformacji w postaci haluksa.
Czy czas noszenia buta w ciągu dnia też ma znaczenie dla zdrowia stopy? Ile to jest taki czas, kiedy właściwie powinniśmy te obuwie zmienić już na takie bardziej kapciowe, domowe?
Mniej więcej 4-5 godzin i dajemy sobie odpocząć. Mamy szansę zdjąć buty w ciągu dnia, to zróbmy to. Dajmy odpocząć i stopie, i obuwie. Ono też potrzebuje odetchnąć, skóra się też w jakiś sposób oddycha i nie będzie wchłaniać naszych, że tak powiem, niepoprawnych, tak, różnych informacji zwrotnych.
Państwo tutaj zadajecie całą masę pytań. Są pytania o stopy osób, które uprawiają sport. Między innymi, jakie buty powinien mieć biegacz, a jakie buty powinien mieć ktoś, kto dużo jeździ na rowerze. Czy tam powinna być sztywna podeszwa, czy wręcz przeciwnie, jakaś elastyczna? Czy zawsze powinna być elastyczna?
Jeśli chodzi o biegaczy, to jest szereg predyspozycji anatomicznych. Osoby, jest znowu bardzo indywidualna i spersonalizowana wkładka do obuwia, do wewnątrz.
Co to znaczy personalizowana
czyli
wkładka?
Czyli robimy bezpośrednio dla danej stopy. Czyli wyciągamy wkładkę oryginalną.
Przychodzi człowiek z butami, tak?
Tak.
Przynosi swoje buty, które kupił w sklepie i wy bebeszacie, że tak powiem, zawartość?
Wszystko wyjmuje ze środka. Mamy szansę wtedy włożyć bezpośrednio wkładkę, która jest przysposobiona do danej stopy i nie zajmuje jakoś specjalnie więcej miejsca niż obecna. Trzeba zajrzeć do wewnątrz buta i wyciągnąć wszystko, co się da, żeby mieć miejsce, objętość. Nie kupujemy butów za dużych wtedy i nie mamy kaloszy na stopach, bo to też jest nieprawidłowe.
Tak, bo czasami jest taka sytuacja, że rodzice robią wkładki, na przykład same wkładki, wkładają dzieciom do butów i te dzieci później nie chcą w tych butach chodzić, bo jest im w nich po prostu za ciasno, bo one się robią niższe, krótko mówiąc, czyli bo jest coś dodatkowo w środku. Tutaj powinno się wyciągnąć tą starą wkładkę.
Dokładnie. Zapominamy o tym, że but ma pewną objętość. Nie nakładamy, ja mówię zawsze, dwóch kurtek, dwóch par spodni, to samo z dwoma parami wkładek. Jest ta jedna dedykowana danej stopie i zrobiona na miarę zastępuje konfekcyjną wkładkę. Z reguły jest to jakaś pianka, futrówka, wyścielenie.
Czyli można ją wyjąć, przełożyć do innych butów.
Jeśli mamy trudność, to po to jest taka specjalizacja kortotyk, że zmierza się z tym, czy obuwnik ortopedyczny wyciąga wszystko i nie psując jakby buta, ani jego konstrukcji i pięknych elementów zewnętrznych, robi pełne udogodnienia, czyli to daje komfort.
Powiedzmy jeszcze, jak w sytuacji tych rowerzystów, jaka podeszwa? Sztywna?
Duży temat. Przodostopie u rowerzysty jest bardzo obciążone i tam należy włożyć wkładkę, która będzie stabilizowała przód. Bardzo często jest to dość sztywne uzupełnienie, podpierające tak naprawdę głowy kości śródstopia, bo to jest narażone najbardziej podczas takich zawodowych, kolarskich występów.
Czy jest jakiś sposób w ogóle na kupowanie butów? Bo wielu z Państwa na pewno się przydarzyła taka historia, że w sklepie mierzone buty okazywały się później w domu kompletnie nie do noszenia. Nagle noga stawała się za duża do nich albo za szeroka. Czy jest jakiś sposób, żeby dobrze dokonać tego zakupu, bo czasami te buty są dosyć drogie i nie zawsze można je zwrócić, albo po jakimś czasie okazuje się, że no jednak źle kupiliśmy ten zakup, to są wyrzucone pieniądze.
Przede wszystkim pora dnia ma bardzo duże znaczenie i sposób, w jaki kupujemy te buty. Czy jedziemy o poranku, kiedy noga jest wypoczęta, jeśli tym bardziej, kiedy noga jest wymagająca i zmienia swój obwód, objętość i widzimy to i dostrzegamy. Czyli musi być noga popołudniowa, jak ja to mówię, albo późno popołudniowa. Mało tego, dajmy sobie szansę, wkładając nogę tego buta, trzeba mieć miejsce wokół palców, 2-3 mm tej przestrzeni.
Ruszać palcami.
Ruszać paluszkami, nie wbijać. Noga to nie kopyto. My nie mamy rozciągnąć obuwia. To but ma pięknie leżeć na naszej nodze i ten komfort sprawić. Inna sprawa to ten stabilny zapiętek. Czy to będzie but elegancki dla pani do urzędu, czy but sportowy, czy mokasyn. Pamiętajmy, że stabilizacja tyłostopia jest ważna z uwagi na to, w jaki sposób dalej ta noga będzie się przemieszczała.
Rozumiem, że te buty wszystkie, które z tyłu mają tylko paseczek taki i są na przykład na wysokim obcasie, mówię o damskich butach, albo mają, w ogóle są klapkiem, krótko mówiąc, to z takiej stabilizacji nie dają i one nie za bardzo. Powinniśmy okazjonalnie z nich tylko korzystać.
Okazjonalnie. Dokładnie ta nazwa jest tutaj najwłaściwsza, ponieważ nie ma tej stabilizacji, a jeśli nie ma, a noga jest zmęczona w ciągu dnia, potrafi się podwichnąć, stracić swoją, że tak powiem, równowagę i ten zapiętek będzie tą podporą tutaj.
Czyli z zapiętkiem lepszy. No ale latem chodzimy w sandałach. Na szczęście lato się już kończy i teraz możemy kupić buty z zapiętkiem.
To jest ważny czas na to, żeby trochę popracować nad tą stopą, czyli poćwiczyć, dać jej troszeczkę innego, że tak powiem, sposobu na życie. Czyli jeśli nie pełen but, to ćwiczymy, sprawiamy, że tak powiem, komfort stopą poprzez masaż, pracę nad rozcięgnami i tymi elementami, które nam dostwierały w okresie jesienno-zimowym.
Z czego właściwie robione są buty? Bo chyba coraz, oczywiście skóra, no wiadomo, ale to jest, czasami się nazywa to skórą ekologiczną, czy jakąś tam inne takie nazwy. To nie jest taka prawdziwa skóra, która się dopasuje do kształtu naszej stopy. Czasami to jest po prostu taki plastik, który wygląda chyba jak skóra.
Skóropodobne materiałów jest teraz ogromnie dużo. Patrzmy na taki znacznik, który jest bardzo charakterystyczny. Jest to taki element jakby skórki na etykiecie czy na spodzie podeszwy. Widać to po prostu, w jaki sposób jest konfekcja oznaczona.
Tak, właśnie po czym poznać, czy to jest skóra, czy to nie jest skóra? Bo wygląda jak skóra, ale skórą być nie musi.
Bywa, że nawet mnie, ortotykowi, jest ciężko to rozpoznać, ponieważ dobrze w tej chwili podrobione materiały. Skóra wyprawiona będzie też w dotyku inna niż wszystkie inne. Musi być to coś, co rzeczywiście bierzemy do ręki, nie jest zbyt lekkie, nie jest pergaminowe. Jedynie skóra cielęca pięknie się poddaje. Ona bardzo ładnie się układa.
No tak, ale wygodne buty muszą być skórzane? Chyba niekoniecznie.
Nie ma takiej konieczności. Mamy dużo w tej chwili dostępnych butów niekoniecznie skórzanych, ale które są dobrze wyprofilowane i też w dobrych materiałów, nadające się też higienicznie nawet do prania. O tym też nie zapominajmy, że higiena buta jest tu bardzo ważna.
Najważniejsze, żeby to nie był taki sztywny materiał, żeby on w jakiś sposób po prostu się potrafił ukształtować do naszej stopy.
To jest jedno, czyli był kompatybilny. Mamy za zadanie włożyć nogę, nic nam ma nie przeszkadzać, za dużo przeszyć wewnątrz, nie prowokujmy otarć, nie prowokujmy modzeli i cała ta konstrukcja buta, żeby spełniała te atuty, czyli dobra stabilizacja, zgięcie w przodostopiu i żeby to nie była sama podeszwa.
No żebyśmy się nie rozczarowali w domu po ponownym założeniu tych butów, że one jednak są niewygodne, czyli jak w sklepie już nas ciśnie, coś uwiera i nie mamy komfortu, to nie będzie tak, że my to rozczłapiemy, rozchodzimy, popsikamy czymś tam, żeby to się rozeszło.
Nie za takie pieniądze, jak to mówią, tak? Nie róbmy sobie krzywdy, ponieważ wielokroć moda i wygoda, tak? Musimy zobaczyć, co się dzieje z naszą stopą. Jeśli mamy szansę wyciągnąć wkładkę z buta, to też ważne. Postawmy tą swoją stopę na tej wkładce. Zobaczmy, gdzie sięgają palce, dokąd, czy coś się nie podwija, czy też nie zbyt mocno dotyka wnętrza obuwia, co będzie prowokowało właśnie, tak jak mówiłam, do otarć czy nadmiernych obciążeń.
Chciałabym, żebyśmy wróciły do butów jeszcze dla dzieci, bo rodzice często, jak się rodzą dzieci małe i te dzieci są małe i zaczynają chodzić, to no, trochę szaleją, prawda? Szukają butów z wkładkami, zamawiają tam specjalnie i tak dalej. Potem to się wszystko kończy. Dzieci idąc do szkoły już mają raczej buty takie ze sklepów standardowo kupowane. Czy ważne jest, żeby dziecięce buty miały wyprofilowaną podeszwę? Co się tam z tą stopą u takiego małego dziecka dzieje? Warto w to inwestować, czy nie ma to większego znaczenia?
Inwestujemy tak naprawdę w tą małą stopę od początku, czyli dajemy jej możliwości proprioceptywne. Czy szaleć z obuwiem? Na pewno nie szukajmy wielkich wyprofilowań. Dajmy tej stopie małej nabrać właściwych nawyków, ale jedyne co, to podkreślę, z dobrą stabilizacją piętki. W domu mamy panele, mamy mało możliwości do preprorecepcji i do tego, żeby ta stopa zderzała się z
powierzchnią. Przepraszam, do czego? Do pre?
Preprorecepcja, czyli motywowanie stopy do tego, żeby w inne powierzchnie ją dotykały. Czyli
to znaczy, że powinno się gołą stopą, bosą chodzić po różnych nawierzchniach,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak, czyli mamy piasek, mamy trawę, mamy różne nawierzchnie, miękkie, twarde. Dajmy jej szansę. W momencie, kiedy ta stópka staje na podłożu, ona nie może być tylko na podłożu płaskim. Ona nie będzie się prawidłowo rozwijała.
I tutaj jest właśnie pytanie od jednej z naszych słuchaczek, pani Małgorzaty, która pyta, w czym najlepiej chodzić po domu. Czy w kapciach, jeśli na przykład mamy twardą podłogę z kafli?
Stanowczo tak, czyli dobrze doprofilowany klapek.
Czyli nie na boso?
Nie na boso. My tak naprawdę na boso oklepujemy swoje stopy, tak? A jeśli już w ogóle stopa ma jakąś zmianę lub jest bolesna, nie możemy na to pozwolić. Kontynuujmy wtedy noszenie wkładek, odpowiednio dobranych również w domu, tak jak na zewnątrz.
No i SMS-y od Państwa. Wszystkie moje koleżanki, które 20 lat temu brylowały na parkietach w 12-centymetrowych szpilkach, potem jeszcze męczyły nogi przez kolejne 10 lat, w tej chwili ledwo chodzą. Takie mają haluksy i poniszczone podbicia, pisze jeden z naszych słuchaczy. I są pytania, jakie buty powinnam nosić dużo spacerując z psem, mając płaskostopie poprzeczne, pyta jedna ze słuchaczek. I pytają też Państwo o obuwie dla osób, które chorują na cukrzycę. I o tym, na tym właśnie chciałam się zatrzymać. Czy są jakieś choroby takie przewlekłe, w których istotne jest zadbanie o te stopy?
Mamy tutaj na uwadze choroby w postaci reumatoidalne zmiany, tak, czyli reumatyzm pospolicie mówiony, stopa cukrzycowa, czyli osoby w ogóle chore na cukrzycę, ich skóra jest jak pergamin, jest narażona na otarcia, uszkodzenia i tym samym brak czucia powierzchownego czy głębokiego prowokuje czasami do bardzo poważnych zajść, tak, i długotrwałego leczenia tej stopy.
Czyli tutaj ważne jest, żeby te buty były, dobrze leżały po prostu.
Mają dobrze leżeć. Nazywamy je łożem. Ja tworząc taką wkładkę dla osoby z RZS-em, reumatoidalnym zapaleniem stawów czy cukrzycą, muszę mieć na uwadze to, że to jest łoże. Nie może sprawiać dyskomfortu, a musi stopa czuć się tam bezpiecznie. ani otarć, odpowiednie podniesienie, odpowiednie dokształtowanie i pełen komfort. Bardzo często te osoby nie wychodzą też z domu z powodu bólu, tak, który im towarzyszy. Jeżeli dobrze dobierzemy im odpowiednią wkładkę czy łoże tak zwane, poprawimy ich jakość życia.
Te wkładki można modyfikować nawet dla osób, które na przykład mają, no nie wiem, są po amputacjach na przykład palców. Można w jakiś taki sposób spowodować, że będą mogły się normalnie poruszać, nie będą miały zaburzeń równowagi na przykład chodząc?
Robię w pracowni uzupełnienia, czyli dajemy te braki, uzupełniam w postaci właśnie dobrego profilu wkładki, czy też uzupełnienia w tej wkładce. To dodatkowe podparcie. Zaburzamy w momencie, kiedy mamy brak któregoś z palców, zaburzamy podparcie. Ja tym samym uzupełniam to, ten element. Dajemy stopie pełną możliwość pracy i nie prowokujemy dalszych deformacji. Jeśli nie uzupełnimy tych elementów, bardzo często pozostałe palce deformują się, zmieniają swoje ustawienie.
Piszecie Państwo, że trzeba wąchać buty, bo wtedy można rzeczywiście po zapachu skóry poznać, czy to jest skóra, czy nie skóra. Sporo pytań jest o to chodzenie na boso. Czy dzieci i dorośli powinni chodzić na boso? I jeśli tak, to właśnie po jakiej powierzchni to się powinno odbywać? Bo to jest takie ćwiczenie dla stóp trochę.
To jest pełna dynamika ćwiczenie. Dwóch takich ortotyków, którzy wymyślili wkładki dynamiczne, pierwszym swoje kroki postawili nad morzem na piasku. To jest ten komfort. Zmieniajmy powierzchnię, używajmy różnych, że tak powiem, sensorów w postaci właśnie piasku, trawy, elementów miękkich. Słynne jeżyki powinny trochę też wrócić do łask.
Dajmy Czyli w ten
szansę.
Sposób my pracujemy na przykład nad tymi stopami u małych dzieci, które często mają płaskostopie.
Dokładnie tak. Wspomagamy ich działanie, obudźmy te małe stopy, bo już ich nie całujemy, nie dotykamy, nie masujemy, więc musimy dać im inną formę pobudzenia.
Czy jeszcze chciałam zapytać na koniec, jakie sygnały tak naprawdę dają nasze stopy, kiedy wołają o pomoc, kiedy trzeba się zastanowić, że coś jest nie tak, że coś się dzieje i że my mogliśmy się do tego przyczynić właśnie przez złe obuwie? Co będziemy odczuwać, na co zwrócić uwagę?
Nadmierne zmęczenie codziennie tak naprawdę, które każdego dnia daje się we znaki. Pieczenie, obrzęki nóg. Nie
Czyli
dajmy
co,
się
ściągam
zwariować.
Buty i tak jakbym kulę od nóg odrzuciła, tak?
To Czyli tak właśnie wygląda, ale my też nie pozwalajmy na to, żeby się przyzwyczajać do tego. Reagujmy od razu. Trzeba dać im ten komfort i nie męcząc je. Czyli pieczenie, obrzęki, tak jak wspomniałam, zaczerwienienia, otarcia, gdzieś tam mały plaster, no dam radę. Nie. To już jest sygnał dla nas, że jest nie tak, że stopa się gdzieś źle układa, że but nie daje tego komfortu codziennego przebywania.
Ile czasu może trwać szukanie dobrych butów dla danej osoby? Dla każdej stopy właściwie no, te buty mogą być zupełnie inne przecież, a w sklepach mamy taki standard, gdzie trudno jest dopasować, żeby, bo każdy ma też z nas inny trochę kształt stopy. Jedni mają bardziej wystające paluchy, inne osoby z kolei te palce kolejne gdzieś bardziej wystające. To jest ciężko znaleźć chyba buty, które by pasowały na każdą nogę.
Zgadza się, nasze sklepy nie są na tyle, że tak powiem, przyjazne, aczkolwiek nie łapmy się na pierwszych, lepszych butach, tak? Czyli nie moda, a wygoda. Pochylmy się nad tym troszeczkę dłużej.
Dziękuję bardzo. Fizjoterapeutka i ortotyk Magdalena Rosłoniec z firmy Food Comfort była moim i Państwa gościem. To była naprawdę pouczająca rozmowa, mam nadzieję, dla wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo za nadesłane SMS-y i w imieniu Andrzeja Dubasa, który program zrealizował i własnym, do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie.